Witam Cię, Wojtku, serdecznie w odcinku 279 miejscu podcastu. Ja w ogóle zacznę, Wojtek, takim jednym pytaniem, bo Ty prawdopodobnie nie słuchasz naszych odcinków, ja także.
A właściwie... Coś zepsułem?
Nie. Wiesz co, ja się zastanawiam, bo ja od 2 albo 3 odcinków mam inny setup w domu do nagrywania podcastu.
O, ale inny to znaczy masz inny mikrofon? Nie.
Nie, po prostu przearanżowałem tutaj troszeczkę rzeczy, delikatnie. Nie na tyle, żeby jakby dyrektor finansowy powiedział, co ty tutaj odpierdzielasz, dlaczego nakładasz garnek na głowę i obkładasz się formami z jajek, ale zrobiłem tutaj drobne zmiany i przede wszystkim mikrofon nie jest teraz, powiedziałbym, w dupie, tylko jest w takim miejscu, że nie powinien zbierać, wiesz... tego, co jest, w sensie komputera, nie powinien zbierać, aż tak bardzo przynajmniej.
No to dobrze.
Powinno generalnie być trochę lepiej, więc tak mam taką wrażenie. Więc jeśli jest lepiej, możecie dać łapkę w górę i kliknijcie czerwony dzwoneczek, zasubskrybuj. Jeśli jest gorzej, to pomyślcie to sobie w środku.
Tak, dokładnie tak. Witam wszystkich słuchaczy i ciebie też bardzo z przyjemnością witam w moich skromnych progach. Myślę, że możemy zaczynać.
Tak, ja mam dużo, Wojtek, tematów, bardzo dużo tematów.
No, jestem ja też przygotowany. Się mam.
Jestem
ja mam tak tyle bardzo tematów przygotowany, jak nigdy.
Jak Niemcy w 39.
No, czyli możesz, czyli nas zaskoczysz.
Nie, to hiszpańska inkwizycja, Wojtku, zaskoczyła.
Tego wszystkich. Się nie spodziewałem.
Tak, bardzo ładny. Wojtek, ja mam bardzo dużo tematów, ale mam jeden temat, który jest tak bardzo cebulkowy, że musi chyba polecieć pierwszy, żeby ustawić mniej więcej poziom tego, co się będzie działo w kolejnych jakby etapach naszego podcastu.
Zgadzam się, bo jakby, że na przykład jeżeli słuchają nas ludzie, którzy nie słuchali nas nigdy wcześniej, to muszą mieć świadomość, że nasz podcast głównie opiera się na tym, że znajdujemy rabaty w internecie i opowiadamy o nich w podcaście.
Dokładnie tak to działa, więc witajcie serdecznie w Jest Rabat Podcast. To jest bardzo ładne w ogóle.
No.
Jest Rabat. Jest Onion Podcast. Jest Rabat. Jest Rabat do wzięcia, słuchajcie wszyscy. To jest rabat dla osób, które mają iPhony. I to jest, to pojawiło się oczywiście na naszym forum, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. To w ogóle jest rabat, to tak bardzo mi się podoba, że coś z tym trzeba będzie zrobić. Ale w sensie może kupimy domenę jest rabat i na przykład przekorujemy to na 0.pl. Pewno Kamil by się ucieszył. Tak sobie pomyślałem. Jakby,
ciekawe,
jak ty będziesz miał temat,
domena.
To ja się tutaj... Wiesz co, mój temat może chwilę poczekać.
Dobrze, czyli jednak kupujemy... Typowo.
Ja to się zajmę, poczekaj.
Skoro ty się zajmiesz zakupem domeny, to ja oczywiście mam kilka tematów, które chętnie bym...
W czasie, w którym ja będę coś robił tutaj równie ważne rzeczy.
Nie,
prawda?
No, naturalnie. Ale z kolei to dobrze nawet się składa, bo ja zrobię teraz most. Myślałem, że to nie będzie możliwe, a jednak jest możliwe. Otóż ja mam odwrotność jest rabatu, czyli mam coś, co mnie zdenerwowało w środku jest i może będę rantował, może pojawią się nawet nieprzyjemne słowa. Otóż bardzo chciałem porantować na BMW i nie wiem, czy to kiedykolwiek padało w podcaście, bo ja słyszałem o tym, że to się wydarzy już dość dawno, tak? No, bym powiedział, że nawet z pół roku albo nawet rok temu. Natomiast ostatecznie chyba zapadła decyzja i to się faktycznie wydarzyło. Otóż BMW stwierdziło, że będzie od swoich użytkowników, kierowców, zabierać $80 rocznie za to, że mogą tego CarPlaya używać. Znaczy tego, no, że mogą po prostu używać CarPlaya. $80. Ja wiem, to nie są duże pieniądze, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że no, hej, stać mnie na zakup i utrzymanie nowego BMW, no to można założyć, że na te $80 rocznie też cię stać. Ale no wkurza mnie to. Denerwuje, rozumiesz, że człowiek kupuje samochód i za to, że ma dostęp do software'owej opcji, która przez Apple jest dewelopowana, wiesz, dla użytkowników iPhone'ów, powiedzmy, że za free, w takim sensie, że no my mamy iPhone'a. Jak kupisz iPhone'a, to masz ten CarPlay po prostu wbudowany w system i koniec, nie? No to dlaczego inna firma, rozumiesz, chce pieniądze za to, że Apple pracuje w pocie czoła, dla nas robią darmowe rzeczy, a ci chcą pieniądze za to?
Ale to jest słabe. No, to jest bardzo słabe,
no,
Wojtek.
To jest, ja tutaj wchodzę w rolę zdenerwowanego wujka.
Widziałem kontr-tweeta nawet. Nawet kontr-tweeta tweeta no. Na tym widziałem, no. Że dwa lata temu Kia po prostu udostępniła wszystkim, oczywiście samochodom, które mogły, CarPlaya za darmo, no nie? Tak na zasadzie no aktualizacji.
To, no właśnie, można w tą stronę. A ja, my na przykład jak kupowaliśmy
BMW,
Opla,
proszę,
to było ponad 3 lata temu, nie? Ponad 3 lata temu byliśmy, sprzedam Apple.
Ja wiem. No,
ale my tam oczywiście trzeba było dobrać jakby w opcji ten system inteligentny, bla, 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 coś tam Opla'owy, czyli to oprogramowanie, które zasila w ogóle cały ten procesor samochodu, komputer pokładowy. Ale jeżeli już to wykupisz, no to jakby CarPlay po prostu tam w samochodzie jest. I już. I nie ma żadnych kombinacji. Po prostu podpinasz telefon, no bo niestety na kablu, ale no bezprzewodowe CarPlay'e to też na razie jest troszeczkę taka, wiesz, urban legend. W sensie wiem, że w niektórych samochodach bywa, ale no, żeby go mieć, to naprawdę trzeba dobrze poszukać. Natomiast no, samo to, że możesz, no jednak możesz i masz to za darmo. I nie ma, że jakiś update jest potrzebny czy cokolwiek. Po prostu to jest. I teraz każdy rozwój CarPlaya z każdym kolejnym systemem iOS-a po prostu wchodzi ci do samochodu, nie? Jakby dzięki temu możesz korzystać z najnowszych możliwych funkcji, które tam się pojawiają. Which is awesome. Już pomijam to, że oczywiście Siri w CarPlayu, która generalnie no i sterowanie telefonem głosowo jest najlepszym sposobem sterowania telefonem w samochodzie, no to Siri po polsku oczywiście nie działa, czyta SMS-y tak jakby chciała, a nie mogła, no bo czyta po angielsku polskie słowa. Nawet nie chcę wchodzić w to, zresztą już o tym rozmawialiśmy nie raz, ale jednak samo to, że możesz korzystać z CarPlaya, powinno być dostępne dla wszystkich. I brawo dla Kia, brawo dla Opla, brawo dla każdego innego producenta samochodów, który daje CarPlaya po prostu od tak. I BMW, wstydzilibyście się, to jest już naprawdę żerowanie na takich najprostszych rozwiązaniach. Wstyd. Zwyczajnie wstyd. I jeszcze z ciekawości sprawdziłem, czy w Tesli jest CarPlay, ale nie ma. I nie będzie prawdopodobnie, bo Tesla bardzo, no nie za bardzo chce wpuszczać zewnętrznych producentów software'u, chociaż to jest, wiesz, na zasadzie takiego otwarcia tylko jakiejś szczeliny, nie? Jakby da się to zrobić tak, żeby to było bezpieczne, no ale ewidentnie po prostu...
Z otwarciem to mi się tylko jedno kojarzy, Wojtku, tak nawiasem.
Ja rozumiem. Ten parasol został jednak zamknięty i Tesla powiedziała, że nie planują i prawdopodobnie to się nie wydarzy. Szkoda, chociaż ich system akurat jest całkiem niezły, chociaż różne opinie słyszałem. Ja no jeszcze nie jeździłem sam, więc no nie jestem w stanie się sam wypowiedzieć, ale szczerze mówiąc w Tesli mogę wybaczyć, nie? Że nie ma CarPlaya w ogóle i nie będzie. Jakby mam takie poczucie, że okej.
Okay. Więc ja tam jakby nie mam oczywiście dużego doświadczenia, ale byłem w tym samochodzie, siedziałem i wielokrotnie tam klikałem różne przyciski. I chciałem powiedzieć, że to co tam jest na tym ekranie i to co tam jak to działa, to myślę, że działa lepiej niż CarPlay.
A, okay.
Chociaż nie udostępnia tych samych rzeczy oczywiście, no nie? Ale jeśli chodzi o na przykład Spotify i mapy, czyli takie dość powiedziałbym podstawowe rzeczy samochodowe, to jest bardzo dobrze. No i ten ekran jest w ogóle ogromny.
No to się oczywiście. No i ten, no jeszcze za chwilę będzie YouTube i Netflix, nie?
Tak, no. Co jest dość szaloną opcją. Na razie co prawda tylko w wersji stoisz na miejscu, tak. Ale coraz bliżej jesteśmy tego, żebyś sobie mógł oglądać i tak dalej.
Jadąc, no tak. To jeszcze ze 2 lata i tak będzie. No, ale to zarantowałem. Nie podobuje mi się to. I szczerze mówiąc ja się zastanawiam, Co na to Apple, nie? W sensie, no pewnie nie mają na to...
Co na to rodzice? Co na to rodzice, tak?
No, ale no. Jeżeli oni jakby... No oczywiście w sumie nie mają wpływu na to, jak w jaki sposób ktoś udostępnia możliwość korzystania z CarPlaya u siebie w samochodzie. Nie? Że jakby to jest jedno, zero-jedynkowe. Albo to jest, albo tego nie ma. No i zakładam, że no skoro BMW tak robi, no to tak można. W sensie nikomu nie przeszkadza płacenie za właśnie utrzymanie tej usługi, chociaż właśnie ma problem z tym, że to jest właśnie zero-jedynkowe. Gdyby po prostu trzeba było wykupić opcję za x kasy na początku kupowania samochodu, bo chcesz się zdecydować, tak, chcę mieć CarPlaya, więc muszę tam coś tam wykupić ekstra i już, to jakby okej, okay. Jestem w stanie to przełknąć, rozumiem, bo po prostu komuś na tym zależy. Ale wiesz, jeżeli musisz płacić subskrypcyjnie za to, że masz taką opcję w samochodzie, no come on, jakby no to jednak jest trochę przegięcie. No ale dobra, idźmy dalej. Kupiłeś już domenę?
Tak.
Bardzo dobrze.
Jest rabat.pl. Co prawda jeszcze się nie... A nie, już się zrobiło. No. Więc w takiej opcji Kamil nie musisz nadźwiękować. Ja właśnie robię, dodaję przekierowanie. To jest chyba... Co chcesz przekierować całą domenę? Tak. To jest chyba jasne, że my jakby aprobujemy to, co robi Kamil z...
Zero.pl, tak. Zdecydowanie, tak, no oczywiście.
Tak. I w takiej opcji ja właśnie to przykrywanie będzie niby tymczasowe, ale tak naprawdę nie będzie.
Mamy nadzieję, że kiedyś się odwdzięczą.
Tak. Więc jest rabat.pl. W tym momencie jeszcze co prawda nie działa, natomiast lada moment, jak tego będziecie słuchali, to prawdopodobnie będzie już przykrywać do 0.pl Antwebu. Taka akcja, że tak powiem, szybka, żeby dać piątaka. Jestrabat.pl. Dobrze, tutaj też już podlinkowałem.
Możemy na przykład umówić się, że Kamil będzie nam odpalał miesięcznie za tą domenę
2000 zł na przykład.
Albo 2000, albo 2 zł. I też będzie no git, może, nie?
Tak. Tak, 2 złote to znaczy, że... To nie, złoty 70,
okay.
Żeby nie przepłacił za domenę. Albo 2000 złotych, w sensie może wybrać. Kamil.
No, to spoko.
Tak, ale mój temat, bo ja mam temat, który faktycznie jest całkiem cebulkowy i myślę, że całkiem fajny.
No.
Otóż, to się pojawiło na naszym forum, ja to zweryfikowałem własnoręcznie i faktycznie jest tak, jak się o tym mówi. Otóż, można, jest sposób na to, żeby zyskać jakby dostęp do płatnych opcji w aplikacjach całkowicie za darmo.
Oho, nieźle się zaczyna.
Tak.
Czy deweloperzy dostają pieniądze? Czy to jest znowu ten, nie lubimy deweloperów i nie dajemy im pieniędzy?
Czy to jest szwindel? Nie, Wojtek, ja ci powiem, co to jest. No. Sytuacja wygląda w taki sposób. Jeśli będziecie testować jakąś aplikację na TestFlightie i ona ma płatne opcje, to możecie na TestFlightie kupić te płatne opcje, to nie pobiera pieniędzy i odblokowuje opcje płatne. Nie w każdej aplikacji to działa, co jest jakby warto zauważyć, tak? Są na przykład niektóre aplikacje, które mają specjalne buildy na Tesla, których kliknięcie na przycisk kup wyświetla komunikat: okej, jeśli chcesz to kupić, to najpierw pobierz wersję z App Store'a, a potem zainstaluj tą i to będzie działało. Ale są też takie aplikacje, które pozwalają na jakby wzięcie całkowicie, jakby otrzymanie wszystkich opcji płatnych zupełnie za darmo. Tak, o.
No
na
przykład, bo ten proces kupowania i opcje premium też w jakiś sposób trzeba przetestować, nie?
Trzeba testować. No. Overcast na przykład działa tak, że jeśli zainstalujecie wersję beta i dołączycie tam do jakby opcji premium, to dostajecie opcję premium zupełnie za darmo. Ja oczywiście nie zachęcam, mówiąc, żeby wszyscy zaczęli, wiesz, cebulować, wbijać na te slajdy, pobierać aplikacje i mieć opcje płatne, ale to jest jakby taki dodatkowy bonus dla osób, które faktycznie aplikacje testują. Ja, jeśli mam być szczery, jakby sprawdziłem, czy to działa i mówię, że działa, natomiast ostatecznie nie skorzystałem, bo włączyłem to na aplikacji, która absolutnie mi nie jest potrzebna. Jest taka aplikacja, która nazywa się Infiltr, do Infinite Filtrów, No, że możesz spróbować
z nimi. Tak, kojarzy ją. Pojawiała się czasem w tym, w App Store jako polecana.
Tak, no to jakby tam można właśnie to zrobić i włączyć sobie wszystko za darmo, no nie? Ale jest taka na przykład aplikacja, którą testuję, że tak powiem, legitnie, która nazywa się Copy. Ona się nazywa chyba inaczej niż Copy, poczekaj.
Copy Pasta.
Gdzie to jest? Nie, gdzie tu jest? Gdzie tu jest napisane, co tu jest, jak to się nazywa aplikacja? Bo ona ma tytuł Copy, ale... A, Working Copy, dokładnie, no to ma sens.
A, to working chyba, copy. Ja to nie wiem, czy przypadkiem nie Marco? Nie, Vitici z tego chyba korzysta, nie?
Tak, ja z tego też korzystam, bo to jest właśnie, to jest klient Gita bardzo dobry na telefon i na iPada i oni mają tak, że jak masz wersję beta, test flighta, to po prostu jakby nie musisz niczego kupować, tylko to jest po prostu odblokowane. Taki mają specjalną opcję, okay. więc to jest fajna rzecz. Ja w ogóle testuję na przykład Google Calendar. Mam test slajd Google Calendar, taka ciekawostka.
No proszę.
Tak, mam sporo aplikacji, ale to nie można dostać tak po prostu. Tam jest, podlinkowałem link do forum, temat, w którym jest napisane co i jak. Jest nawet kanał specjalny na Telegramie, w którym są wszystkie, jakby jest bardzo dużo public beta, do których można dołączyć i faktycznie tego użyć. Więc jeśli ktoś ma zamiar jakby potestować, to jest taki dodatkowy plusik, taka troszeczkę cebula, a trochę mimo wszystko można sobie coś fajnego zobaczyć. I to też jest fajna opcja. Ja wiem, że tak się nie powinno robić, ale ja z tego skorzystałem na przykład w taki sposób, że jest aplikacja płatna, więc dołączyłem do slajta, pobrałem, sprawdziłem, czy mi odpowiada i ją kupiłem. Potraktowałem test jak betę.
Ale
spoko, no nie? Aplikacja się nazywa Parcel, to z której skorzystałem.
Bardzo ciekawe, co deweloperzy zobaczą w statystykach, że nagle z Polski bardzo dużo testerów się pojawiło, takich... Tak. Przypadkowych, nie?
Ja w ogóle kupiłem to, bo to kosztuje 13 zł na rok. I to jest w ogóle bardzo dobra aplikacja do trackowania przesyłek. Ja teraz, że tak powiem, dużo zamawiam z Amazonu i tak dalej, więc...
To wiem.
Tak, więc po prostu, żeby to mieć w jednym miejscu, to wszystko sobie wrzucam do tego i dostaję powiadomienia i tak dalej. Nie muszę się zastanawiać, co się z tym dzieje. Ale to jest taka ciekawostka właśnie, cebulowa, ale bardzo fajna. Mam teraz jakby troszeczkę w drugą stronę dalej cebulkowo, Wojtek. Ja dzisiaj mam taki cebulowy temat.
Dobrze,
i to też o tym już co prawda rozmawialiśmy, ale jak wiesz... Jestem dużym fanem Tweetbota.
Wiem, że jesteś fanem Tweetbota.
Mam Tweetbota na komórce. Mam komórkę. Aha. I mam też na Tweetbota na komputerze. Ja na Tweetbota na iPhone'a kupowałem zawsze tego nowego, który się pojawił. Natomiast jeśli chodzi o Tweetbota tego na komputer, to bardzo długo korzystałem z wersji, która po prostu była dawno temu się dodała. Czyli to było Tweetbot chyba 2. I teraz Tweetbot 3 pojawił się chyba z rok temu za jakieś $10 na App Store. I mówię, no way. Kupuję wersję na iOS-a i zapłacę pieniądze, ale to na Maca zostawiam starą wersję i będę korzystał ze starej wersji, tyle. Ale ktoś mi właśnie wysłał, w sensie na Twitterze wrzucił, że po prostu wrzucił zdjęcie, gdzie jest ikonka App Store i Buy Direct i masz, że App Store jest $10 i Buy Direct jest $7, no nie?
Czyli kup bezpośrednio, to ja tak
tylko
to
wrzucił, tylko to wrzucił, jakby tylko zdjęcie, nie żadnego, że jest napisane gdziekolwiek, że to jest Tweetbot i tak dalej, ale ja poznałem ikonkę, to jest totalnie Tweetbot. Wchodzę na stronę, patrzę, faktycznie jest tak, że Tweetbot możesz kupić od nich bezpośrednio za $7. Mówię, totalnie biorę. W sensie, oni napisali, że to jest promocja, tak naprawdę to jest dokładnie taka sama cena, jaką normalnie jak dostałem z App Store'a, nie? Więc no, dobra, tak. biorę to, bo to jest dobry deal za $7, to kupię sobie to. Szczególnie, że dla mnie to wyszło chyba jakieś 5 coś. Więc po prostu kupiłem sobie Tweetbota trójeczkę. Zachęcam, bo jest bardzo dobry, jest lepszy niż ten Tweetbot, którego miałem wcześniej. W sensie ten dwójka, to się nas chyba nazywa. I trójka jest bardzo ładna, bardzo szybka. Do tego ma dużo fajnych opcji. I ja na przykład zacząłem korzystać bardzo mocno z list jakiś czas temu na Twitterze. Zacząłem korzystać z list i korzystałem z nich w TweetDecku. To znaczy zrobiłem sobie listy, nawet lepiej. Ja w ogóle nie czytam timeline'u. W ogóle. Wyrzuciłem timeline z TweetDecka i utworzyłem sobie tylko listy i mam listy oczywiście na wyszukiwanie z podcastu i tak dalej. Miałem po prostu wszystko w jednym miejscu. I dokładnie to samo odwzorowałem sobie po prostu w Twitterze takim zwykłym i przez to jest też odwzorowane w TweetDecku. Bo jest w TweetDecku, szczególnie, że w tym nowym bardzo listy są mocno wspierane. Jak sobie rozszerzysz kolumnę, na której są ikonki z timeline'em, mentionami, direct messages, to możesz, jak rozszerzysz to, to pod timeline'em widać wszystkie listy, które masz. Więc ja mam w tym momencie bestek, funny, must read, polityka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są listy, które sobie czytam i które sobie zrobiłem, więc w końcu nadążam ze Twitterem. Trochę rzeczy musiałem, trochę osób musiałem tak wyrzucić, ale nadążam i w końcu ten tweetbot, jakby uważam, że to są dobrze wydane pieniądze, a wcześniej to uważałbym, że jestem zły na to, że...
$3 robi różnicę.
$3 robi różnicę, Wojtek. Wiesz, co te $3 pozwolą mi kupić?
No, mogę się tylko domyślać.
Nie wiem.
Z Amazona na pewno coś tam trafi. Coś wpadnie.
Coś wpadnie. Może znowu się okaże, że jest zniżka na karty microSD i... No, a, dobrze, kupiłem kartę microSD.
Aha.
Wtedy, bo się okazuje, że ktoś w ogóle zrobił akcję, że może zainstalować sobie na Switchu Androida.
A tak, to czytałem, no.
No i dzięki temu ja, mając tą kartę Switch, mogę to zrobić. Bo to trzeba mieć dodatkową kartę, w sensie taką, wiesz, nie?
No, rozumiem.
Chociaż na razie nie do końca jestem przekonany, że chciałbym zainstalować Android na Switchu, szczególnie, że nie ma problem na przykład z... Co tam jest? Z trybem tym standby, czy coś takiego? Mhm. Więc w efekcie on nie... Albo jest włączony, albo wyłączony. Nie ma niczego pomiędzy.
A, okay.
Nie może być no bo wygaszony.
On jest tak przyjemny, więc tak bateria zjada przyjemnie. Ojej, tak. No. A nie, to
bo
ja
on
bym
zjada
nie
baterię jak coindropsy.
W sensie ja nie widzę powodu, dla którego posiadanie
jak
Androida...
To będzie działać, jak to będzie działać lepiej. Wojtek, ja jeszcze mogę powiedzieć dlaczego. A chciałbyś na Switchu pograć w Borderlands? Bo wiesz, że można? Można, jak zainstalujesz sobie na nie Androida, bo on wtedy myśli, że jest Nvidia Shield.
Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, no dobra.
Możesz to... być Switchu możesz być kim tylko zechcesz. To ja będę Nvidia Shield. No, więc możesz grać, więc możesz grać sobie faktycznie w dobre, mocne gierki na Switchu. I to jest mimo wszystko całkiem mocne urządzenie.
To zadziała.
Tak. No już widziałem ludzi, którzy grali w Tomb Raider.
No,
więc
dobra.
Ja bym nie byłbym aż tak bardzo negatywnie do tego nastawiony. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Wojtek, może nawet w PUBG na Nvidia Shield grać.
W PUBG to ja mogę na telefonie zagrać, ale
ja wiem,
patrzę,
ja wiem,
czy
ale
da
to...
się w Apexa zagrać.
Może nie... Wiem?
No tu jakiś jest taki poradnik, ma 4 minuty. How to play Apex Legends on Nvidia Shield TV. Tylko, że czy Nvidia Shield TV to jest to samo, co ty mówisz? Nvidia Shield?
Tak, on chyba właśnie to udaje, Wojtek, ale okay. To nie mam pojęcia, czy to... No, nie widzę na liście, żeby był Apex wspierany.
Okej. Okay. A, no właśnie, bo to jeszcze... No ja bym nie ryzykował. W sensie nie czuję...
Ale Wojtek, takie gierki... Tak...
Szanuję...
Just Cause. Możesz grać. Kerbal Space Program. Możesz grać.
Doskonale. Szanuję.
Stickman Battlefield, Wojtek. Nie wiem, będzie, co to jest.
Okej.
Okay. Ciekawe, ale właśnie, Wojtek, możesz grać, jakbyś bardzo chciał, w Wiedźmina.
Okej.
Okay. Jedynkę, dwójeczkę, trójeczkę.
No,
trójeczka będzie,
ja
nie?
Ja coś czuję, że właśnie. Nie, już bez przesady. Kurde, ile razy można kupować tą samą grę, no.
17.
Ja rozumiem. Ale Cyberpunka to bym kupił, jakby wyszedł, ale nie wyjdzie. On potrzebuje za dużo.
Nie wyjdzie na pewno.
Za dużo mocy.
Ale ja na przykład na premierę, jeśli wyjdzie, o tym ostatnio myślałem, że jeśli wyjdzie PlayStation 5 w przyszłym roku,
no.
Na początku roku, bo takie plotki
takie są,
to ja nie kupuję, czekam na bundla.
A z Cyberpunkiem?
Tak.
No to ja też tak planuję wstępnie, ale ja podejrzewam, że może się okazać, że on właśnie premiera PS5, ja cały czas wierzę w to i powtarzam to za każdym razem, ale wierzę w to, że premiera PS5 zejdzie się w czasie z premierą Cyberpunka i ten bundle będzie jakimś wypasioną czy czymś tam.
Bo ja tak wiem, że mówiłem wielokrotnie o tym, wezmę tego Xboxa, ale...
No wiem, to nadal Xbox, nie? No. Jednak.
Magda do mnie mówiła, Paweł, jak weźmiesz Xboxa, to się uprowadzę. Ja mówię, Magda, ale to tylko jest konsola. Ona mówi do mnie, i co, powiedz wszystkim, że grasz na konsoli? Ja mówię, no nie, bo się będę wstydził.
Dokładnie, kurde. Niestety, no jak... jesteś
tak,
jednym
jest
z trzech
rabat,
osób, to jednak wiesz.
Jest rabat, sprawdzam właśnie przekierowanie, bo to ja...
Cały czas monitorujesz?
Tak, jest, powinno działać, ale nie jestem do końca pewien.
To ja sprawdzę, nie działa jeszcze. Kochany, to może przejdziemy, bo tak z gierek możemy przeskoczyć błyskawicznie do Apple. Mam dwie rzeczy związane z firmą z Cupertino. Otóż to był news, który, ja nie wiem, czy on się nie pojawił przypadkiem jakoś niedługo przed nagraniem poprzedniego odcinka, chociaż wydaje mi się, że to jednak był poprzedni tydzień, jakoś tak, że jednak między odcinkami, ale Apple kupiło od Intela zdecydowaną większość działu odpowiedzialnego za produkcję i projektowanie, w ogóle cały proces produkcyjny modemów do smartfonów, czyli tych anten 5G, LTE i tak dalej. Więc...
Co jest szalone, bo oni jakby robią to w innym miejscu, a Intel jest znany z tego, że nie radzi sobie dobrze z baterią i tymi modemami, no ale to...
No właśnie jestem bardzo ciekawy, jak to się... Wydaje mi się, że wiesz, no jak ich kupili, to... wdrożą ich tak, że słuchajcie, macie to tak zrobić, żeby działało dobrze. I akurat kto jak kto, ale Apple ma raczej niezły, powtarzam.
Track record w robieniu rzeczy dobrze.
Tak, bo wiadomo, że mieli różne wpadeczki. Czwóreczka iPhone mi się przypomina i jego magiczne anteny, które się można było zasłonić palcem. Doskonały przykład. Ale myślę, że się na tamtym dużo nauczyli. W każdym razie tak, zapłacili $1 miliard za ten dział. No i oczywiście jakby to pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, okej, czyli modemy 5G, które będą montowane w iPhone'ach w modelach 2020 rok, bo takie przecieki póki co są, że rzeczywiście wcześniejsze modele nie dostaną, czyli tegoroczne jeszcze nie będą miały modemów 5G, dopiero z następnego roku. Pytanie, czy kupienie tego Intela dzisiaj wystarczy na to, żeby w te półtora roku, a nawet troszeczkę mniej, znaczy wydaje mi się, że wiesz, Intel już w szufladach ma to, no już wiadomo, że mają te modemy, więc pytanie po prostu, czy uda im się to wdrożyć do tych kolejnych modeli. Niewykluczone, że tak, bo to jakby ostatecznie może się okazać, że będzie git.
I w tym momencie do Wojtka zadzwonił telefon, więc niestety sytuacja uległa zmianie i Wojtek zagubił wątek, a że rozmowa trwała ponad 17 minut, tak naprawdę to nie, to ja też zagubiłem wątek, więc możemy delikatnie przejść do kolejnego tematu, który tak również zróbmy. Ma Wojtek.
Tak, ja dokładnie, bo jakby to, że kupili tego Intela, super, niech mają, myślę, że Intel ma w kieszeniach te modemy i będą je montować. To jest pytanie po prostu, czy wdrożą ten system, czy uda im się te modemy domontować do tych iPhone'ów 2020, ale wydaje mi się, że ten ruch pokazuje, że rzeczywiście nie mamy się coś spodziewać modemów 5G w tych najnowszych iPhone'ach tegorocznych. Jakby to tak wygląda mi na to, że przyznali się do tego, że no niestety, ale nie mamy na co liczyć. Trochę szkoda, ale trudno. W sensie i tak te sieci 5G, zanim one faktycznie, infrastruktura powstanie i wszędzie będą dostępne, no to przynajmniej te półtora roku jeszcze minie. Także nie płakałbym aż tak bardzo. I przechodząc do kolejnego tematu Apple'owego, no to rzeczywiście jest tak, nie wiem czy wiesz, i to naprawdę mnie zaskoczyło na maksa, że iPhone XR, czyli ten magiczny, który ma jeszcze ekran LCD i jest dużo tańszy od XS-a i od XS Max.
Jest podobno dużo lepszym wyborem, jeśli chcesz bang for buck.
I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że użytkownicy to czują. Klienci jakby wiedzą, oczywiście robią swoje te wszystkie recenzje, które można przeczytać w internecie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że w ostatnim kwartale iPhone XR, ten model, stanowił 48% sprzedaży wszystkich iPhone'ów w ogóle. 48%.
Czy ja mogę anecdotal evidence?
Yes, please.
Najlepszy evidence. Mm-hmm. Ja widuję w Londynie od groma iPhone'ów XR.
Huh.
W sensie, jeśli miałbym powiedzieć, jaki jest najczęściej widziany iPhone, to jest XS Max i XR. Nie wiem, czy to się zgadza z tym.
Okej. Okay.
Jakie są dane? Widzę, że XS Max, przejdź sobie tutaj sobie. Nie, no najwięcej jest XS i XR. Znaczy XR jest oczywiście dużo, dużo więcej niż ten, ale, ale jeśli chodzi o te nowe, powiedzmy, to raczej X i XS niż XR i Max. No, nieważne. Rozumiecie, o co chodzi. Więc to jest pierwszy mój anecdotal evidence. Drugi jest taki, że oni naprawdę, Wojtek, spuszowali, w sensie naprawdę nakręcają sprzedaż XR-ek. I jak wejdziesz do Apple Store'a, to wszędzie są napisy: ej, kupisz sobie XR-a za 400 do funtów na przykład tylko, no nie? Ja mówię, okej. Bo oni, wiesz, bo dalej możesz jakby oddać stary telefon i kupić nowy ze zniżką i tak dalej. Tak. Więc i XR-a bardzo mocno puszują, bo po prostu to jest dobry telefon, a do tego jest najtańszy, no nie? I oni dużo też, mam wrażenie, że dużo jakby wnosi też to, że XR-a możesz kupić tanio, chociażby też dlatego, że on występuje w takich rozmiarach, jakby jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, w jakich XS i XS Max nie występują, więc jakby, no możesz sobie kupić XR-a 64 z tego, co pamiętam. Więc to jest, wiesz, jakby dla większości osób to jest dobry deal.
I to też pokazuje, że ludzie generalnie jednak kierują się ceną, mimo jakby nasycenia rynku i mimo tego, tak, że wiesz, tak. To jednak ta niższa cena naprawdę ich przyciąga.
Ale wiesz co, jak ja na przykład przez jakiś czas myślałem teraz nawet o tym, bo Magdy telefon już jakby jest, wiesz, bardzo blisko swoich ostatnich dni. I już przez chwilę był taki moment, że może po prostu nie możemy czekać do września po prostu, tylko może Magda już potrzebuje nowego telefonu, ale nie dlatego, że potrzebuje, bo och, już chciałabym mieć nowy telefon, tylko on faktycznie już umiera, no nie? I jakby widujemy takie sytuacje, kiedy idziemy i nagle Magda mówi: ej, ja nie mam na przykład zasięgu na telefon, a ty? No ja mam. I na przykład dwie minuty później on wraca, nie? I to jest jakby, wiesz, u mnie to się nie dzieje i to nie jest zależne od siedzi, bo jesteśmy razem w tym samym miejscu, po prostu Magda telefon nagle umiera. Ja na przykład mówiłem: dobra Magda, ja mogę dać ci mój telefon, bo możemy kupić ci nowy, a jak chcesz mój, bo ty chciałaś taki ten, to ja mogę sobie wziąć XR-a, nie? I to przez chwilę brzmiało na zasadzie, wiesz, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy po prostu, a z drugiej strony, jeśli miałbym wybierać nowy telefon, to XR jest, daje ci tak dużo za niewielką cenę i naprawdę niewiele się traci, bo jeśli nie zależy ci na tym OLEDzie, którego tak naprawdę aż takiej dużej różnicy nie widać. Jak sobie położysz jedno u drugiego, okej, ale jak masz po prostu z niego korzystasz, to nie widać różnicy.
No pewnie tak, no.
Do tego jakby masz dalej tryb portretowy, to co, że ludzi, ale większość osób, uwaga, robi zdjęcia portretowe ludziom lub zwierzętom.
To prawda.
Ale to akurat to drugie to nie działa. Ale masz dalej świetny aparat i masz najlepszą baterię ze wszystkich iPhone'ów. I to jest naprawdę jakby o dużo lepszą baterię. Więc ja się nie dziwię absolutnie, że XR-y to są dobre telefony i ludzie je kupują, bo nawet jeśli jedna osoba kupi, to poleci go innej osobie, bo to jest naprawdę świetny telefon. I naprawdę widzę od groma XR-ów we wszystkich kolorach tęczy, jakie tylko są, to widzę je w metrze. I ja na przykład, jeśli miałbym kupować nowy telefon teraz, to jeśli ktoś by mnie zapytał, to absolutnie XR polecam. I ja, jak będę kupować telefon we wrześniu, i będzie jakby taki sam line-up, to będę trochę się zastanawiał. Na pewno wezmę, znaczy na 99% wezmę XS-a, coś się pojawi, metalowy w sensie, nie?
X11S.
Cokolwiek, no. Tak. Metalowy. Ale będzie naprawdę, jeśli dalej XR2 czy cokolwiek będzie miał dalej tak świetną baterię, jak teraz ma i dalej będzie oferował tak dużo i będzie jeszcze tańszy, na przykład tak jak teraz on jest tańszy o 300 funtów, to będę musiał sobie uzasadniać troszeczkę ten zakup, no nie? Tym, że chcę mieć metalowy telefon. Bo jeśli chodzi o możliwości, które jakby dają oba urządzenia, to wcale się od siebie nie różni.
No, mi to przypomina... Dokończ oczywiście.
Więc zupełnie się nie dziwię, że iPhone XR jest najpopularniejszy.
Jasne, mi to przypomina właśnie trochę to, co... No, czym dla rynku w ogóle iPhone'ów był iPhone SE. Plastikowy, tak. Wiesz, wiadomo, że jakby obudowany trochę mniej bezpiecznie, ale generalnie to był bardzo przyjemny telefonik, nieduży, miał mniejszy ekran, ale przede wszystkim był dużo, dużo tańszy i naprawdę ludzie się na niego rzucili. I pamiętam, że jakie były płacze, jak się okazało, że w kolejnym line-upie go zabrakło i po prostu ludzie no, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo to był ich go-to telefon. I to też był właśnie ja wtedy, jak ten SE się pojawiał, ja pamiętam, że mówiłem o tym, że to jest właśnie entry level, to znaczy to jest telefon dla osoby, która nigdy nie miała żadnego iPhone'a i może za oczywiście no, wyższą cenę niż Androidy, chociaż gdzieś tam no, powiedzmy, że wiesz, w zależności od półki cenowej, od tego jak bardzo, czy to jest flagowiec, czy nie, whatever, ale za relatywnie niską cenę jak na iPhone'a, mógł wejść do świata Apple'owego i już się w nim, wiesz, troszeczkę rozgościć, zobaczyć, o co tu chodzi, zacząć korzystać z usług Apple'owych, z iClouda i tak dalej, i tak dalej. Wkręcić się i dziękujemy bardzo. Następny telefon już kupi X'a czy jakikolwiek, no te wtedy jeszcze X'ów nie było, ale jakby, wiesz, kolejny model bardziej wypasiony, może nawet Maca, może nawet iPada i tak dalej. Że jakby to był taki pierwszy styk ze światem Apple. No i tego brakowało. Dzisiaj wydaje się, że XR właśnie przejął tą rolę, chociaż no jest droższy, wiadomo, ale nadal ta rola pierwszego kontaktu z marką, myślę, że częściowo ją właśnie przejął XR.
Ja właśnie próbuję sprawdzić, za ile mogę kupić XR-a teraz, ale pokazuje, że mój serial number z iPhone'a X jest invalid. No, nie jestem do końca pewien, że tak jest, ale okej. Okay.
Interesting.
Tak, może mój telefon przestał istnieć.
To wszystko była symulacja, mistyfikacja.
Wojtek, ja chciałbym teraz...
Bardzo proszę, to jest twój moment.
Chciałbym wziąć tę pałkę w ręce. I jakby mam dwa tematy. Jeden z nich jest taki, że Google pokazuje coraz więcej rzeczy, jeśli chodzi o Pixela nowego, Pixela 4. W sensie oni oficjalnie powiedzieli oczywiście, że pracują nad nim, to jest pierwsze. Wrzucili nawet jakby jego tył do internetu i wszystko jest spoko. A teraz Google napisało post na swoim blogu, i to taki spory post na swoim blogu, w którym napisali o nowych feature'ach, które będą w Pixelu 4. Co jest trochę crazy, bo my jest teraz lipiec, tak?
A na jesień ma wyjść,
na temat, no, mamy rozmowę na temat feature'ów. Ale to jest bardzo, bardzo fajne, co robią i co pokazują. I jakby, jeśli mam być wtedy, mnie to coraz bardziej nakręca do tego, że a może jednak... Bo,
jeszcze zanim powiesz, co pokazali, to ja tylko chciałem zastanowić się i cię zapytać jakby o tą taktykę takiego puszczania wcześniej info, bo z jednej strony jakby...
To i tak by wyciekło. W sensie no oni właśnie, mają bardzo zły track record, bardzo więc ja uważam, że to by mega szybko wyciekło.
I właśnie wydaje mi się, że tak, bo najpierw było tak, że oni już w zeszłym roku, ja pamiętam, było coś takiego, że no widzieliście już coś tam, ale to chyba na konferencji dopiero pokazali. No już to widzieliście, ale generalnie potwierdzamy, tak będzie wyglądał, nie? Natomiast teraz tak jakby przejęli kontrolę nad tym, co faktycznie wycieka. Znaczy wycieka, no co jest po prostu anonsowane, nie? I pokazali rendery przed wszystkimi. Nie wiem, czy ktoś wcześniej wycieknął. Teraz dotyczące to, o czym zaraz będziesz opowiadał, no to tego nie widzieliśmy nigdzie wcześniej, więc to ewidentnie jest po prostu, wiesz, news po prostu. I to jest właśnie po pierwsze regain control nad tym, co jest puszczane. Ciekawy jestem, na ile to jest taktyczna gra z Apple, no bo wiadomo, że premiery Pixela i iPhone'ów nowych zawsze były zbliżone na tyle, że jednak się trochę przykrywały. Chociaż Pixel wychodził troszeczkę później chyba, nie?
Tak, Pixel wychodził zawsze w październiku.
Okej, no to przynajmniej ten miesiąc sobie dowali ten. Natomiast to samo to, że wiesz, już teraz puszczają, może nakręcają trochę hype, tak jak sam mówisz, że ciebie też tak troszeczkę połaskotało. I tym samym zmniejszają hype na iPhony. I zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo strasznie przedłużam to, ale szybko. Zastanawiam się, czy Google nie wyczuło trochę, że tegoroczne iPhonesy, wycieki, które do tej pory słyszeliśmy, no bo wiadomo, że przecież wszyscy to czytamy, i pytanie, na ile wierzą w to, co się wydarzy, ale tam naprawdę niektóre z nich są dość takie solid. Pytanie, czy wyczuli, że to nie za bardzo będzie rok iPhone'ów. W takim sensie, że Apple jakby wiele rzeczy trzyma na przyszły rok. Mówię o 2020 roku. 5G, znowu, już dzisiaj o tym mówiliśmy. Prawdopodobnie tylko 2020, a nie 2019. Mówi się, że w 2020 mają być jakieś, może się zmienić w końcu Lightning na USB-C. nie? Że w tym roku nadal będzie Lightning. Więc jakby jest dość dużo, no powiedziałem dwa, ale dużo rzeczy się mówi o iPhone'ach, które wyjdą w 2020 i tam będzie super, zajebiste rzeczy, a w 2019 no to po prostu okej, no jakiś tam rozwój tych, które są teraz, nie? No i na razie to tyle, co wiemy, że będą trzy obiektywy z tyłu, tak? Na pleckach. I chyba szeroki obiektyw. Nie, właśnie jeden z nich będzie szeroki, więc będzie można robić takie fotki, że robisz zdjęcie, on robi tak naprawdę dwa, jedno szerokie, jedno wąskie, będziesz mógł sobie sterować do tyłu, nie? Że jakby możesz troszeczkę rozszerzyć kadr w danym zdjęciu. Which is cool, fajna rzecz oczywiście, natomiast to nie jest coś, co wybucha ci głowa. No i teraz wiesz, czy Google nie wyczuło, że w tym roku iPhony jednak tracą na znaczeniu, ten hype nie jest taki wysoki, więc stwierdzili, że wejdą na to miejsce i po prostu zbudują duży hype wokół Pixela 4. Nie wiem, taka moja teoria trochę. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
Mnie trochę... Znaczy ja się z tobą zupełnie zgadzam, bo faktycznie w przyszłym roku będzie większy boom iPhone'owski i chociaż Apple może zaskoczyć w tym roku.
Może.
Ale ja mam taką listę, tak już wracając do samego tego Pixela. Bo podoba mi się oczywiście, co robią, podoba mi się, jakie rzeczy oni pokazują. Teraz w ogóle to, co pokazali w tym najnowszym, to jak implementują w Pixelu tak naprawdę projekt Soil. Mhm. Tak to się nazywało?
Soli. Taki chip.
Soli czy Soil?
Soli.
A, faktycznie, Soli. Czyli będą mieli jakby motion sensing w iPhone'ie, w Pixelu. I teraz... On będzie działać w paru, pokazali tak naprawdę dwa rozwiązania, ja wyobrażam sobie ich więcej zdecydowanie, że pokazali dwa rozwiązania. Pierwsze jest takie, że będą w stanie wykryć, kiedy prawdopodobnie będziesz chciał odblokować telefon i wtedy zaczną skanować twoją twarz i zaczną tak naprawdę telefon odblokowywać. Mhm. Podobno ma to być super bezpiecznie, mimo tego, że nie będzie... to nie będzie... A nie, jest. Dot Projector jest IR kamera.
Tak.
I Flood Illuminator, czyli dokładnie to samo, co mam w iPhone. Mhm. Więc będą chcieli jeszcze tym jakby radarem sprawdzić, kiedy będziesz jakby przykładał twarz, wtedy telefon się automatycznie odblokuje. To jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, będą pozwalane na motion sensing, to znaczy będziesz mógł ręką przewijać na przykład utwory. Mhm. Widzę w tym zastosowanie i to jest spoko, bo na przykład jak oglądam wideo i mógłbym po prostu ręką zrobić takie machnięcie, żeby powiadomienie, które właśnie się pojawiło, to się odcofnęło. Super. Mhm. Znaczy, widzę sporo rozwiązań, którymi można tam coś zrobić. I to jest jakby spoko. I teraz...
Ja jeszcze mam jedną rzecz, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo pewnie zalinkujesz ten tekst na Verge'u. Tak. I w tym tekście jest zaembedowane zdjęcie od Google'a, w którym jest właśnie rozpisane, jakie kamerki z przodu telefonu będą. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Na tym zdjęciu widać napisane na ekranie dwa słowa.
No hands.
No hands. Mam podejrzenie, że oprócz tego, że będziesz mógł zmieniać piosenki, to będziesz mógł też pisać de facto w powietrzu i on sobie to przerzuci.
Jestem bardzo ciekawy, co pokażę, bo mam wrażenie, że to może być crazy. Mm. Teraz ja mam jakby jest parę rzeczy, które jakby są wokół tego tematu dla mnie. No nie? Pierwszy jest taki, że ja zrobiłem sobie listę i zrobiłem tą listę, Wojtek. Poczekaj, mogę sprawdzić, bo to jest, jest historia w draftsach. Mhm. Tylko muszę zobaczyć. Zrobiłem tę notkę w styczniu 2019 roku, w którym zapisałem, że Pixel 4 wishlist. Jak na razie okazuje się, że wszystkie rzeczy na mojej wishliście się spełnią. To znaczy Dual SIM, już wiemy, że będzie. Nawet Pixel 3 ma Dual SIM, więc wiemy już, że będzie. Mam tylko nadzieję, że będzie jakby bardziej... bo to jest tak, że teraz, żeby mieć w Pixelu 3, musisz mieć betę i jak zainstalujesz betę, to ten dual sim w ustawieniach możesz uruchomić i on faktycznie działa jako dual sim, no nie? Ale jakby, żeby to był feature, który jest ogłoszony. Chciałem, żeby był face unlock, bo uważam, że to jest jakby po iPhone'ie X nie ma odwrotu, więc jest face unlock.
To też pokazuje, że Google, idąc w tą stronę, pokazuje, że rzeczywiście to jest lepsze niż palec, nie?
Tak. płynniejsze animacje i jakby to jest troszeczkę, zaznaczyłem, że jest to zrobione, bo patrzyłem na te rzeczy, które pokazywał Android Q, jeśli chodzi o interfejs, i przez płynniejsze animacje miałem na myśli, żeby ten system był bardziej jak w iPhone X i teraz faktycznie jest, to znaczy ten sam system gestów, mhm. nie? 8 GB RAMu. Plotka głosi, że będzie 6 albo 8, więc jakby that's enough. I jakby ta lista, mam jeszcze parę punktów typu lepsze AirPods, co nie do końca jest jakby googlowską sprawą. Takie ogólniki jak lepszy aparat, czy ładowanie bezprzewodowe w dwie strony, ale to absolutnie szybsze ładowanie. To są takie rzeczy bardzo... Powiedzmy, jak nie będzie, to nic mm-hmm. się nie wydarzy, nie? Mam jeszcze oczywiście, żeby wspierał ładowarki 10-watowe po prostu. Żeby to nie musiało być Pixel Sandy. No i teraz do tego chciałbym zauważyć, że ten piksel, który jest na tym filmiku, jest czarnym pikselem i ma biały przycisk Power, czyli rzecz, która też mam zapisana na liście, bo chciałem, żeby przycisk Power był kolorowy w czarnym pikselu. Wiem, jak to brzmi żenująco, smutno, że taka rzecz jest ważna, ale jest. I teraz ja wiem, że prawdopodobnie we wrześniu kupię nowego iPhone'a. Na pewno kupimy iPhone'a Magdzie. I teraz rozważam, czy po prostu nie zaczekać. Bo mój iPhone wcale nie jest jakby zły. I tak będziemy kupować iPhone'a na premierę, więc będę w stanie zobaczyć, co ciekawego, że tak powiem, w trawie piszczy. A mogę zaczekać do premiery Pixela i zobaczyć, co tam pokazują, szczególnie, że mieszkam w kraju, w którym Pixel będzie prawdopodobnie w pierwszej fazie od razu dostępny. Więc nie, żebym chciał jakoś szczególnie znowu przychodzić na Androida, ale kusi.
Rozumiem.
Kusi. Bo szczególnie, że jakby... widzę wartość i jakby widzę to rzeczywiście, z czego bym zrezygnował, tak? Bo to, że zrezygnowałbym z aplikacji, z której korzystam, no ta sama dyskusja co zwykle. Ale jeśli pokażą w październiku coś tak naprawdę szalonego, a wiemy, że mogą to zrobić, jeśli wbudowują w tym momencie tak naprawdę radar w telefon, to się jakby może coś crazy zrobią, to może warto zaczekać. Może się okaże, że dodadzą coś tak szalonego, że po prostu będę chciał to mieć. No i ja nie wypróbowałem jeszcze ani razu przecież tego, jak działa asystent i tego, wiesz, żeby on rozmawiał za mnie i tak dalej, więc jakby, no. Więc jest dużo takich niewiadomych, które mnie kuszą. Jeszcze ciekawe, ile będzie kosztował Pixel. Plotka też jakby głosi, że być może, w sensie jakby wiadomo, w dwie strony plotka mówi, że albo będzie drożej, bo będą więcej mieli technologii w tym Pixelu, albo będzie troszeczkę tańszy, ponieważ Pixele 3, z racji tego, że były takie drogie, to się okazało, że nikt ich nie chce kupować, dlatego pokazali Pixel 3a i 3a XL, które swoją drogą są dobrymi telefonami i tak naprawdę, jeśli ktoś chciałby mieć Pixela, to jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć, nie? Więc ciężko się zdecydować. Google robi ciekawe rzeczy, to, że pokazują, i myślę, że jest na co czekać. Myślę, że jesień będzie bardzo ciekawa, jeśli chodzi o nowe iPhony, nowy Galaxy Note, nowy Pixel, prawdopodobnie nowe iPady,
Fold wychodzi
nowy
za
zegarek,
chwilę.
Fold. Istnieją plotki o AirPodsach kolejnej generacji, bo podobno ta generacja, która teraz się pojawiła, to jest jakby generacja, która miała pojawić się rok wcześniej. Więc zapowiada się naprawdę ciekawy okres i
jeszcze MacBooki 16-calowe.
Tak. Ja bardzo nie chcę po prostu podjąć decyzji, która sprawi, że będę, wiesz, mocno, powiedzmy, oglądał na lewo i na prawo. Więc zastanawiam się, bo ja nie mam mega parcia, żeby kupić od razu, więc może po prostu zaczekam i zobaczę, co pokażę ciekawego. Bo ja bardzo bym, może Pixel bardzo bym chciał mieć. Może, nie wiem. Zobaczymy. A mam jeszcze krótki temat, który, Wojtek, może tobie się przyda.
Mówisz.
Tak, może, ale może niekoniecznie. To jest jakby ten. Jest taka strona, którą polecił mi Piotrek z forum. Nazywa się Verystream.
Verystream, nie kojarzę, nie słyszałem o
tym. Verystream.com. I teraz to jest strona, w którą jakby zakładasz sobie konto i masz nielimitowane miejsce na swoje wszystkie filmy i co tylko chcesz, na swoje media. Możesz te media oczywiście wystawiać, możesz nawet na nich zarabiać, możesz uruchamiać na nich reklamy.
Czyli taki YouTube?
Powiedzmy, nie do końca, bo to nie jest publiczny, to jest prywatny.
Aha, okej.
Okay. Więc na przykład ja
Czyli
wrzuciłem
taki Dropbox,
sobie tam...
tylko że do wideo.
Trochę tak, i do audio też, bo ja na przykład wrzuciłem sobie tam archiwum całe podcastów naszego, okay. nie? I teraz mogę wyślę ci link i sobie zobaczysz. Tutaj na przykład to jest jakiś odcinek Tytynie. No i można sobie po prostu uruchomić go i obejrzeć. Można go też pobrać, bo udostępniłem, że jest pobieranie. No można go zaembedować po prostu. Ja oczywiście na reklamach zarabiam i tak dalej, i tak dalej. W sensie to zarabiam oczywiście, ale można, no tak, można włączyć reklamy, no nie? I można jakby monetyzować to, co tam ludzie oglądają. I teraz, ale po co to, Paweł? Otóż, mam Survivory, które zajmują mi bardzo dużo miejsca.
Czyli jednak
teraz uwaga, możesz tam wrzucić przez FTP-a pliki. I przez FTP-a możesz też je pobierać.
A to przyjemnie.
Super. Nie piractwo. Bo teraz uwaga. Uruchomiłem sobie,
czekam na ten logiczny wywód, na który wymsknie się spod prawa. No, opowiadaj.
Słuchaj. Survivory, które mam, ważą po ponad 1,5 GB.
No.
Oglądam je na telefonie. Nie potrzebuję 4K rozdziałki. Tak naprawdę są Full HD. Nie potrzebuję nawet Full HD. No. Nie potrzebuję, żeby ważyły 4K. Więc wbiorę sobie ten plik MKV, który mam, wrzucam go do Verystream, uruchamiam, konwertuj wideo do 720p i zapisuję. I teraz każdy plik, który wrzucę, zostaje automatycznie skompresowany do MP4 720p. I mogę je pobierać. I tak pliki, które miałem po 1,5 GB, pobrałem je sobie, każdy z nich ma po 400 MB. Super? Super. I tym sposobem jakby ja mogę sobie wrzucić więcej Survivora na telefon, żeby oglądać, i mogę też trzymać Survivora w pudełku w internecie, gdzie mogę wysłać komuś na przykład link do odcinków, no nie? Taka ciekawostka. Myślę, że to ma sens. Myślę, że to ma ręce i nogi. Jakby założenie jest takie, że nie masz dzielić się z tym rodziną, ale dobrze wiemy, jak to działa.
No,
ale
jest oczywiście tyle... mają strict content policy, which prohibits the upload of copyrighted material i tak dalej.
Tak. Tak, 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 wiadomo. Ale ja sobie mówię, wrzuciłem tutaj i mogę sobie to trzymać taką skrzyneczkę własną z plikami. Oczywiście możesz otworzyć to na iPadzie, oglądać, bo to jest MP4 po prostu w HTML playerze. Mhm. Bardzo dobrze to działa, bardzo fajnie to działa. Więc jeśli ktoś,
to ja tylko dorzucę, bo jakby wlazłem na faku i pliki są trzymane przez 60 dni, jeżeli są nieaktywne, czyli mają zero pobrań. Natomiast aktywne pliki nie mają ograniczenia czasowego. Zakładam, że pobierzesz go raz lub dwa razy i on już nie jest nieaktywny, nie?
No to dobrze wiedzieć. No, ale nie potrzebuję na dłużej.
Szybkie, krótkie info. No to jest istotne, bo jak ktoś by tam zrzucił wszystko, wiesz, jakieś archiwum, które chce trzymać jak Dropboxa, życia, nie? No
nie, to... nie. Ale to jest bardzo wszystko bardzo fajne właśnie do tego, żeby sobie właśnie kompresować pliki, bo jakbym kompresował to na swoim komputerze, to bym się po prostu zapomniał. I teraz jeszcze sprawdzimy tylko jakby co to jest rabat.pl przekierowuje na Antiweb z 0.pl.
To jest bardzo śmieszne coś. Jeszcze o tym Verystream. Za 10 tysięcy viewsów, nie? Masz tak zwane nagrody. To jeżeli chodzi o monetyzację. I masz tak. Very high tier, czyli najwyższa nagroda, $30. Australia, Kanada, United Kingdom, United States, czyli u ciebie tak. Such high tier, $20. Szwecja, Niemcy, Norwegia, Dania, Finlandia. High tier, $10. Holandia, Szwajcaria, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Japonia, Południowa Afryka. Low tier, $6. Słowacja, Belgia, Polska, Singapur, Czechy, Portugalia. Pozdrawiam. A inne kraje, $4.
Czyli Polaczkom się nie opłaca wysyłać.
No nie, Polaczkom nie. Jeżeli chcą zarabiać pieniądze.
No. Ale polecam to, ja to wykorzystuję właśnie do tego, żeby wrzucać tam i potem pobierać wersje sobie takie skompresowane.
No ładnie.
Taka ciekawostka.
No ładnie, ładnie.
Taka ciekawostka. Nie mam, Wojtek, więcej pytań, nie mam, Wojtek, więcej tematów. Jestem wypstrykany. Zapłaciłem 12 zł za domenę jestrabat.pl.
Kiedyś się zwróci, naprawdę. Zależnie od wyboru Kamila, którą chcę wersję subskrypcji wybrać, to myślę, że to się zwróci prędzej
czy
później.
Ale możesz wybrać żadną.
Oczywiście, no to wtedy się nie zwróci.
No i wtedy będzie lipa. A w ogóle najgorsze jest to, że jak byłem na OVH, to przy okazji zobaczyłem, kiedy mi się kończą domeny. Nie wiem dlaczego, ale każda domena kończy się w 2020 roku. Co znaczy, że to będzie rok wydawania grubej kasy na domeny. No tak. Ale chyba zrobię tak, że na przykład jedną domenę na 5 lat, drugą na 4, drugą na 3, drugą na 2. Bo wtedy rozłożę, nie będę miał takiej zrzutki, no tak, zrzutki, że jednego roku będę musiał zapłacić, wiesz, 2000 zł za domenę.
O, wiesz co, ale mam teraz newsa dla ciebie. Na koniec.
Dajesz.
Na koniec, ale dajesz. Złoto, to jest naprawdę.
Comedy Gold.
Pamiętasz, jak zaczęliśmy sobie wysyłać snapy, nie?
Aha.
No to podnieśliśmy tą platformę, mordo. Normalnie dzięki nam, stary, Snapchat nagle odżył. Już ci mówię, globalny average daily active users, bo oni w ten sposób liczą i to jest chyba najlepsze w ogóle liczenie, czy coś jest popularne, czy nie. Pierwszy kwartał 18, 191 milionów. Drugi kwartał 188, 186, 186, 190 w pierwszym kwartale 19 roku, czyli o milion mniej niż rok wcześniej. Kwartał drugi 2019, 203 miliony. Coś się wydarzyło. I oprócz nas oczywiście, wydaje mi się, że kryzysy wokół i te wszystkie, wiesz, wycieki danych, te wszystkie przesłuchania Marka Zuckerberga, wydaje mi się, że to zaczyna mieć dla ludzi znaczenie jakieś. Co nie oznacza, że Snapchat jest bezpieczny. Jakby wiesz, jakby wszystko wiemy, że to
nie,
można.
Nie, oczywiście, tak, oczywiście.
Ale myślę, że dla zwykłego użytkownika to może mieć, powoli zaczynać mieć znaczenie. No taka ciekawostka.
Tak. Ja Snapchat oczywiście... No. Nie wchodzę tam codziennie już.
Wiem, już mi nie wysyłasz pindolów niestety. Ale ja tobie też nie, więc jakby rozumiem.
Wszystko jest okej. Będziemy sobie na Telegramie wysyłać. Zrobimy secret chat na Telegramie, tam będziemy wysyłać sobie pindolów.
Możemy tak robić. Jakoś Telegram, kurczę, wygodny. Bardzo mi się podobają na Telegramie. Ostatnio je znowu odkryłem, bo znam przecież tą funkcję, ale po prostu mało z niej korzystam. Te takie krótkie wideo okrągłe, które można wysyłać komuś.
No.
To jest bardzo śmieszne, bo to się zapętla.
Bardzo dużo rzeczy jest dobrych na Telegramie i naprawdę to dobrze działa.
No, też się zgadzam. I takim miłym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek.
Tak. Pozdrawiam cię, Wojtku, serdecznie. Słyszymy się oczywiście już za tydzień w kolejnym odcinku Jest to Podcastu. Pamiętajcie, że kongregacja już niedługo.
Tak.
24 sierpnia widzimy się w Poznaniu.
Na piwek.
Na piwek o godzinie 18 zaczynamy naszą przygodę, także bądźcie tam razem z nami.
My będziemy.
No. Ja też myślę, tak tylko powiem, że dla osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, też jakby toczą się rozmowy, czy może byśmy się tutaj też nie spotkali, skoro jest nas wielu.
Niech tak będzie.
Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
See you.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.